Czy kiedykolwiek w swoim życiu doświadczyłeś rozczarowania? Rozczarowanie jest, można powiedzieć, wpisane w nasze życie. Co jakiś czas doświadczamy jakiegoś rozczarowania. I to, że doświadczamy rozczarowania, no to jest ewidentnie skutek grzechu. Skutek upadku człowieka w grzech. Ponieważ już na samym początku możemy znaleźć, zaraz po tym, jak Adam z Ewą upadli w grzech, to już widzimy rozczarowanie. Nie otrzymali tego, co obiecał im szatan. Nie stali się tacy jak Bóg, tylko byli pełni wstydu, kiedy widzieli się swoją nagość. Być może Ewa przeżyła kolejne rozczarowanie chwilę później, kiedy Adam powiedział, że to ona jest wszystkiemu winna. Prawda? Nie zachował się jak facet, nie wziął tej winy na siebie, chociaż był odpowiedzialny generalnie, ale próbował zrzucić wszystko na nią. Więc mogła być rozczarowana Adamem, że właśnie nie zachował się jak facet. Chociaż ona była winna, tak naprawdę, była winna. Ale też musimy pamiętać, że z rozczarowaniem zawsze coś idzie w parze. Rozczarowanie nigdy nie chodzi w samotności, zawsze ciąga coś za sobą. Jak nie jedną rzecz, to kilka rzeczy rozczarowania. Dlatego doświadczenie rozczarowania, ono nigdy nie jest przyjemne. Czasem rozczarowanie, choć bolesne, to trzeba powiedzieć, że jest czymś dobrym. Ponieważ pozwala nam zejść na ziemię, pozwala nam nabrać właściwej perspektywy. Na przykład, kiedy dwoje ludzi się spotyka i myślą o małżeństwie, prawda, kobieta i mężczyzna, myślą może jeszcze nie o małżeństwach, a o zaręczynach, ale pewnego razu na przykład facet, dajmy na to, przychodzi pijany na randkę, prawda? No jest kłótnia, prawda, więc później już wszystko zostaje ustalone, wyjaśnione, przychodzi następna randka, on znowu jest pijany na tej randce. Więc jest rozczarowanie, jest smutek, jest ból, ale w pewnym sensie jest to dobre rozczarowanie, ponieważ to pokazuje, że być może taka sytuacja będzie też i po ślubie. Więc może trzeba zakończyć tą relację i znaleźć innego partnera, czy narzeczonego. Więc rozczarowanie może być nieprzyjemne, ale może być bolesne, ale czasami może być dobre. Może być pożyteczne, ale też są też rozczarowania, które są nieprzyjemne i bardzo bolesne. Czy też nieprzyjemne, ponieważ są bardzo bolesne. I dzisiaj chciałbym mówić o takim właśnie rozczarowaniu, czy też doświadczeniu rozczarowania, jakiego doświadczył Eliasz w swoim życiu. Jest to specyficzne rozczarowanie, ponieważ on doświadczył w swoim życiu rozczarowania Bogiem. I chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak to rozczarowanie wpłynęło na życie Eliasza, na jego służbę. I chciałbym, abyśmy też zobaczyli, jak zaczynała się droga wyjścia, czy też naprawy Eliasza z tego złego stanu. I myślę, że jest to bardzo ważne, ponieważ każdy z nas doświadcza rozczarowania, ale jeżeli jeszcze nie doświadczyłeś rozczarowania Bogiem w swoim życiu, to taka chwila może nadejść. Ty też możesz być Eliaszem, dlatego dobrze wiedzieć, czy znać tą historię i zobaczyć, co wtedy można zrobić. Czy jest jakaś nadzieja dla takiego Eliasza, który przeżywa rozczarowanie? Więc ta historia może pokaże nam, jak się uchronić przed zgubnymi skutkami rozczarowania. I teraz przeczytajmy fragment, który pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdział, wersety 1-7. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich, czyli z tych proroków Baala. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Beerszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. To jest Boże Słowo. Więc trochę kontekstu może. Więc jest historia, jest taka, że Eliasz kazał sprowadzić czy zgromadzić proroków Baala na górze Karmel i tam były zawody, można powiedzieć, w cudzysłowie zawody, kto sprowadzi ogień z nieba, czyli wtedy okaże się, czyj Bóg jest prawdziwy, czy będzie to Baal, czy też Jahwe, Bóg Izraela. No i okazało się, że Bóg Jahwe zwyciężył. Eliasz, na wołanie Eliasza Bóg spuścił ogień z nieba, który strawił ołtarz i to, co na nim było położone. I wtedy Eliasz kazał, czy ludzie, którzy byli tam zebrani, można powiedzieć, no nie powiem, że upamiętali się, ale stwierdzili, że to Pan, że to Bóg, Jahwe jest Bogiem, i Eliasz kazał, aby tych proroków, 450 proroków Baala, zabić, więc zabito ich. I następnie Eliasz modlił się o deszcz, znaczy modlił się. Bóg użył Eliasza do tego, żeby zakończyć okres głodu i suszy w Samarii, który trwał chyba 3 lata, więc przyszedł deszcz. Eliasz został użyty właśnie do tego, żeby się modlić o ten deszcz. Ten deszcz spadł i później, kiedy król Achab jechał do Jezreel, Eliasz biegł przed nim w mocy Pana. To jest dobrych ponad 20 kilometrów, więc Eliasz w mocy Pana biegł przed Achabem. No i tam odgrywa się, powiedzmy, to, co tutaj jest napisane, czy zaczyna się ta historia, którą przeczytaliśmy. Więc patrząc na wszystko, co do tej pory się wydarzyło, czyli ta cudowna odpowiedź Pana na modlitwę Eliasza, zabicie 450 proroków Baala, zakończenie suszy oraz głodu w Samarii, napełnienie mocą, że mógł biec aż do Jezreel, wydaje się, że Eliasz biegł do Jezreel przed Achabem, mając jakieś konkretne oczekiwania w swoim głowie, w swoim sercu. Wydaje się, że biegł tam, ponieważ oczekiwał, że kiedy Achab opowie swojej żonie Jezebel o wszystkim, co się wydarzyło na górze Karmel, to ta upadnie na swoje kolana i w spektakularny sposób upamięta się i odrzuci fałszywych bogów i uzna Boga Izraela za go swojego Boga. I wtedy cały Izrael, można powiedzieć, się nawróci. Więc pobiegł przed Achabem, żeby być na miejscu, kiedy to się wydarzy, kiedy to się stanie. Czekał tam w bramie. Dlatego wydaje się, że był pełen oczekiwań kolejnych wspaniałych rzeczy. Można powiedzieć, był na fali. W związku z tym nie zakładał, że rzeczy pójdą zupełnie inaczej, bo toczą się zupełnie inaczej. Zakładał, że będzie, że nastąpi, że Pan doprowadzi do szybkiej zmiany w Izraelu. To bałwochwalstwo zostanie zastąpione, czy też Izrael wróci do swojego Boga. Ale jak czytamy, rzeczy nie poszły po jego myśli. Zamiast wspaniałych wieści z Pałacu Królewskiego otrzymał od królowej groźbę, że jego życie następnego dnia dobiegnie końca. I to wydaje się, że musiało być jak kubeł zimnej wody na jego gorącą głowę. To nie było to, czego się spodziewał, to nie było to, czego oczekiwał i to musiało być dla niego całkowitym zaskoczeniem, to musiało go zaboleć. Jak Eliasz na to zareagował, na tą groźbę, na te wieści od królowej? Czytamy, że zląkł się i zaczął uciekać. Nie pozostało mu przecież wiele czasu, powiedział, jutro o tej porze już będzie po tobie. Więc Eliasz wiedział, że musi, znaczy wiedział, no zaczął uciekać, przestraszył się. I ciekawe jest to, dokąd udał się Eliasz. A jeszcze tylko wspomnę wcześniej, że Jezebel prześladowała proroków Pana. I był pewien człowiek w Izraelu, Obadiasz, który schował, czy schronił, znalazł schronienie dla 100 proroków w dwóch jaskiniach po 50 i dostarcza im każdego dnia jedzenie. Więc to nie było coś nowego dla Eliasza. Eliasz wiedział, że Jezebel prześladuje proroków, ale też słyszał o tych prorokach, że oni się chowają w jaskiniach w Izraelu i mają dostarczane jedzenie przez Obadiasza. W związku z tym to jest kontekst tej historii, ale z jakiegoś powodu Eliasz reaguje zupełnie inaczej. Eliasz z Jezreel udaje się do Beerszeby. Może być, że Eliasz doświadcza zwątpienia, ale udaje się do Beerszeby. Tu jest Góra Karmel, tu jest Jezreel i można powiedzieć, to jest w centrum Królestwa Izraelskiego, Królestwa Północnego i on udaje się taki kawał drogi do Beerszeby, zostawia tutaj swojego sługę i następnie udaje się na dzień drogi na pustynię. Więc udaje się, można powiedzieć, do innego, do Królestwa Judy, do Królestwa Południowego, gdzie Jezebel już nie miała wpływu. Więc czy nie ma tu przesady ze strony Eliasza? Tak? Wiedział, że prorocy się ukrywają w jaskiniach, mógł dołączyć do nich albo mógł znaleźć kolejną jaskinię i tam Obadiasz by zapewniał mu utrzymanie, czy wikt i opierunek. Z drugiej strony Eliasz doświadczył wspaniałej mocy Bożej, wspaniałego Bożego działania, więc mógł zdać się na Pana, prawda? Skoro przecież widział, jak Bóg działa. Ten deszcz kiedy spadł, kiedy ta ogień z nieba spadł, kiedy mógł biec przed Achabem, no doświadczył cudownego Bożego działania w swoim życiu i w zasadzie byśmy oczekiwali, że taki Boży mąż jak Eliasz powinien powiedzieć w takiej sytuacji: Panie Boże, w Twoje ręce, Ty jesteś w stanie wszystko uczynić, Ty wszystko możesz. Nie będę uciekał, w Twoje ręce się oddaje, oddaje swoje życie. Ale Eliasz tego nie zrobił. Można powiedzieć, że podwinął ogon i uciekł, gdzie pieprz rośnie. Więc bał się, zląkł się, przestraszył się. Pytanie, skąd wziął się ten lęk? Taki strach. Wydaje mi się, że przyczyną tego strachu było po prostu zwątpienie. Zwątpienie w Boga. Nie w istnienie Boga, bo Eliasz w to nie zwątpił. Poszedł się modlić, prawda, na pustynię. Tam modlił się do Boga, ale zwątpił w moc Boga, w działanie Boga. Doświadczył rozczarowania, kiedy usłyszał nie to, czego chciał usłyszeć. I w związku z tym zwątpił w moc Boga, w jego działanie. Dlatego tak bardzo zląkł się groźby królowej, dlatego postanowił uciec tak daleko. Źródłem tej ucieczki, tego zwątpienia jest rozczarowanie. Powiedziałem, rozczarowanie nigdy nie przychodzi samo, ono zawsze przyciąga, niesie ze sobą jakieś inne rzeczy. Więc rozczarowanie doprowadziło do tego, że Eliasz zwątpił. W moc, w działanie Boga. Druga rzecz, jakiej Eliasz doświadczył, to jest zniechęcenie. Będzie 3Z, żeby było łatwiej zapamiętać. Eliasz doświadczył zniechęcenia. Siada pod krzakiem jałowca i życzy sobie śmierci. Ma dosyć. jest zniechęcony tym, co mu się przydarzyło. Już więcej nic nie chce robić, nie widzi sensu ani możliwości dalszej służby. Modli się tylko, aby Pan zabrał jego życie, tak jakby cały świat się dla niego zawalił, już nie ma sensu żyć. I widać, że to, co Eliasz zrobił, było w jakiś stopniu zaplanowane przez niego. Eliasz nie znalazł się tam pod tym krzewem przez przypadek. Taki miał plan od samego początku, uciec gdzieś daleko, do Beerszeby, zostawić swojego sługę, a potem udać się na pustynię i wołać o śmierć. Więc to zwątpienie, którego doświadczył, doprowadziło go do zniechęcenia w służbie, w życiu. Więc to pokazuje, że to zwątpienie musiało naprawdę być ogromne, ponieważ jego zniechęcenie jest ogromne. Eliasz jest w tym stanie niezdolny do jakiegokolwiek działania generalnie. Eliasz z powodu tego rozczarowania i w konsekwencji zwątpienia stał się kompletnie nieużyteczny dla Boga. Nie może nic zrobić, nie jest w stanie. To, co może zrobić, to tylko usiąść pod krzakiem i wołać o śmierć. Jakże to kontrastuje z tym triumfującym Eliaszem, triumfującym na górze Karmel, przecież biegnącym w mocy Pana przed Achabem, czy też Eliaszem, który objawia się razem z Mojżeszem naszemu Panu na górze przemienienia. Tutaj widzimy Eliasza, który jest słaby, który ucieka, który się boi, który ma wszystkiego dosyć. Ma wątpliwości, zwątpił, jest zniechęcony. To wszystko spowodowało rozczarowanie. To wszystko spowodowało rozczarowanie, którego doświadczył. Jest jeszcze jedna rzecz, jakiej doświadcza Eliasz. Jest to zmęczenie. Eliasz nie modli się długo. Pan Jezus, kiedy był w ogrodzie, kiedy modlił się, to czytamy, że tam spędził godzinę albo i dłużej. On modlił się, walczył, zmagał się i to było dla niego wycieńczenie, to było męczące, ale walczy w boju. A tutaj mamy, no Panie, weź życie moje i zaraz, można powiedzieć, zasypia Eliasz. Więc to pokazuje, że Eliasz był zmęczony. Tak, kiedy uczniowie... Jezus poprosił swoich uczniów, żeby razem z Nim w Getsemane się modlili, prawda? On odszedł na bok dalej, a oni mieli się modlić. To też długo się nie pomodlili, bo byli zmęczeni i zasnęli, więc Jezus przyszedł, obudził ich, zapytał, dlaczego się nie modlą, ale gdy odszedł, znowu oni, znaczy ponownie zasnęli. Byli zmęczeni. I dla Eliasza, można znaczy inaczej, no Eliasz też musiał być zmęczony, to nie była dla niego poobiednia drzemka, prawda? A przyszła pora po lunchu czy tam po obiedzie, to się zdrzemnę. Nie, ponieważ kiedy człowiek się zdrzemnie, przynajmniej taki efekt jest u mnie, to później, albo troszeczkę za długo się zdrzemnie, to później nie może spać do późna w nocy. A Eliasz zrzemnął się raz, prawda, przyszedł anioł z jedzeniem i zjadł i znowu się położył, więc wydaje się, że musiał być naprawdę zmęczony, że od razu poszedł spać ponownie. Więc Eliasz jest zmęczony, nie ma sił, w końcu też pokonał ogromny dystans, być może uciekał, znaczy na pewno uciekał w pośpiechu. Nie wiadomo, czy zabrał ze sobą jedzenie, bo skoro anioł przynosi mu jedzenie, znaczy, że on tego jedzenia tam nie miał. Nie wiadomo, kiedy ostatni raz jadł, więc to jakby to zmęczenie może być potęgowane też głodem. Kiedy człowiek jest zmęczony, to nie tylko chce spać, ale też chce jeść. Więc mamy człowieka, który jest wycieńczony i który zasypia pod krzakiem jałowca. Zatem mamy człowieka, który z powodu doświadczonego rozczarowania zwątpił w moc Boga. Był zniechęcony i też zmęczony. I tego doświadczył Eliasz. To jest opis jego stanu psychicznego, czy duchowego i fizycznego. Ale pytanie, jaka jest odpowiedź Boga na to? Co Bóg z tym robi? Tak, bo w końcu przyszedł i modlił się do Boga. Co Bóg w tej sytuacji zrobił z Eliaszem? Jak odpowiedział na jego wołanie, na jego modlitwę? Ciekawe jest to, że mamy ciszę. Bóg tej sytuacji nic nie mówi. Bóg dokładnie wie, w jakim miejscu Eliasz jest. Bóg wie, przez co przechodzi. Bóg wie, czego doświadcza. Bóg zna doskonale jego obecny stan. Dlatego Bóg nic nie mówi. Bo to nie ma sensu. W tym momencie nie ma sensu, żeby Bóg mówił do Eliasza i zajmował się jego problemem, czy rozwiązywał jego problem. Główny problem, przecież korzeń problemu. Bóg widzi stan Eliasza i wie, że żeby Eliasz mógł stanąć na nogi fizycznie i duchowo, potrzebny jest czas. Potrzebny jest pewien proces. Załóżmy taką sytuację, czy wyobraźmy sobie taką sytuację. Masz jakiegoś znajomego, sąsiada, czy może jakiegoś kolegę z pracy i wiesz, że ten człowiek ma problem z sercem, ale nic z tym nie robi, chociaż wie, że stan jest zły. I w pewnym momencie widzisz, że ten człowiek osuwa się na ziemię. Co wtedy robisz? Czy podchodzisz do niego i mówisz, wiesz, a trzeba było iść do lekarza, a trzeba było brać tabletki, a trzeba było się leczyć. Nie, to nie jest czas na to. To nie jest czas na to. To jest czas na to, żeby ratować tego człowieka. Tak? O, trzeba mu udzielić pierwszej pomocy, czy też wezwać pogotowie, żeby udzielił mu pierwszej pomocy. Tak samo jest z Eliaszem. To nie jest czas na wyjaśnienia, to nie jest czas na to, żeby mu teraz klarować. On nie jest w stanie tego przyjąć. Dlatego Bóg nic nie mówi. To nie jest czas na korektę. Eliaszowi trzeba pomóc, trzeba mu pomóc, zacząć tą pomoc od tych pierwszych, podstawowych rzeczy, których potrzebuje. I jak Bóg zaczyna pomagać Eliaszowi? Przede wszystkim Bóg pozwala mu odpocząć. Bóg pozwala mu spać. Pozwala mu nabrać sił poprzez jedzenie, które przyniósł anioł. W tej chwili to jest jego największa potrzeba. Odpoczynek, regeneracja, nabranie siły fizycznej. Ciało fizyczne, ciało ma swoje ograniczenia. Kiedy ciało mdłe, to nawet ochoczy duch musi się poddać, musi ulec. Ale Eliasz nie jest w takim stanie, że ma ochoczego ducha, on jest zniechęcony. Jego ciało jest zmęczone, jest zniechęcony i potrzebuje generalnie odpoczynku. I w tej sytuacji Bóg mu to zapewnia. Tak jak miłosierny Samarytanin, kiedy znalazł tego rannego człowieka, widząc tego rannego człowieka, co zrobił? Opatrzył jego rany i zapewnił mu schronienie i opiekę medyczną. Tak samo Bóg nie zostawił Eliasza na tej pustyni, ale cały czas z nim był i cały czas troszczył się o niego, posyłając w odpowiednim momencie anioła z jedzeniem i dając mu odpoczywać. Więc Bóg daje odpocząć Eliaszowi. To jest pierwsza rzecz. Ale jest też druga rzecz, którą Bóg robi dla Eliasza. Bóg przygotowuje Eliasza do drogi. Bóg nie chce, aby Eliasz pozostał w tym miejscu, aby pozostał na pustyni. To, że jest zmęczony, to jedno, ale jeśli odzyska siły, to pozostając w tym miejscu, w jakim jest, na tej pustyni, nic się nie zmieni co do jego duchowego stanu. Dalej pozostanie wątpiący i zniechęcony. Bóg wie, że Eliasz musi to miejsce opuścić. Bóg wie, że Eliasz musi ruszyć w dalszą drogę, dlatego Bóg dał ponownie jedzenie, aby Eliasz mógł się posilić, aby miał siłę do tego, żeby pokonać kolejny odcinek drogi. Pełen sił mógł wyruszyć w dalszą drogę. W drogę do, można powiedzieć, duchowego, pełnego stanięcia na nogi. Więc Bóg na początek zajmuje się zmęczeniem Eliasza. Pozwala mu nabrać sił przed następnym krokiem, przed następnym etapem naprawy Eliasza. Być może, nie wiem, być może to jest opis ciebie. Być może jesteś w tym samym miejscu, co Eliasz. Być może doświadczyłeś rozczarowania Bogiem i dlatego wątpisz w Jego moc, w Jego działanie. To zwątpienie prowadzi do tego, że nie widzisz sensu w życiu lub w służbie dla Boga. Być może ten stan trwa już jakiś czas i jesteś po prostu już tym zmęczony, już dłużej. Nie możesz iść dalej, nie możesz pociągnąć tego dłużej. z różnych przyczyn próbujesz, prawda? Bo cię będą źle widzieć w kościele, czy będą źle patrzeć na ciebie w kościele, być może jakaś presja jest na tobie, że ty musisz, ale ukrywasz to. Ukrywasz to przed światem, przed innymi. Więc być może dzisiaj jesteś Eliaszem, tym słabym, bezsilnym, zmęczonym, zniechęconym i wątpiącym. Jeżeli to jesteś ty, to w tej historii jest lekcja dla ciebie, w tej historii jest lekcja dla każdego z nas. Bóg cię nie zostawił. Bóg cię nie porzucił. Wiedz, że On troszczy się o ciebie przez cały czas. Być może oczekujesz jakiegoś głosu z nieba, że Bóg w jakiś sposób przemówi do ciebie i wyjaśni ci wszystko, dlaczego musiałeś przez to wszystko przechodzić. Otóż tak się nie stanie. Otóż tak się nie stanie. W tej chwili nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Tak jak uczniowie Pana naszego Jezusa przed Jego zmartwychwstaniem nie byli w stanie zrozumieć wielu rzeczy, dopiero gdy pewne rzeczy miały miejsce, dopiero kiedy pewne rzeczy wydarzyły się, to wtedy oni byli w stanie zrozumieć więcej. Ale pamiętaj, że na początku to jest czas, kiedy ty nie potrzebujesz wyjaśnień od Boga. To, czego potrzebujesz, to przede wszystkim odpoczynek. Tak, odpoczynek, potrzebny ci odpoczynek. Jeżeli jesteś zmęczony, zniechęcony i zwątpiłeś w Boga, to czego potrzebujesz, to odpoczynek. Może tak jak Eliasz, potrzebujesz udać się na odosobnienie, do miejsca, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał, gdzie będziesz mógł po prostu fizycznie nabrać sił. Potrzebujesz odpoczynku. Twoje ciało musi nabrać siła. Jeżeli tego nie zrobisz, to będzie tylko gorzej. To będzie tylko gorzej. Dlatego nie lekceważ tego. Odpoczynek jest bardzo ważny. Odpoczynek jest bardzo ważny. Jesteśmy często, młodzi jesteśmy, to często lekceważymy kwestię odpoczynku. Myślimy, że jesteśmy nie do zaorania, że nasze organizmy wszystko zniosą, ale tak nie jest. Zapominamy o tym, że Pan Bóg ustanowił 6 dni pracy, a 7. dnia nakazał odpoczynek. Ustanowił sabat, dzień dla Pana, dzień odpoczynku od wszelkiej pracy. To jest Boży wzór, Boża norma. Żeby dbać o odpoczynek. Nie lekceważ czego, dbaj o odpoczynek. Pan Jezus dbał o odpoczynek. Nie tylko swój własny odpoczynek, ale też tych, którzy z Nim byli, którzy z Nim chodzili, którzy za Nim chodzili. I tak na przykład mamy historię o tym, że Pan Jezus nakarmił ludzi na pustyni. Nie mieli przez 3 dni, zanim szli, nie mieli nic do jedzenia, a On nie chciał ich rozpuścić, żeby gdzieś po drodze z głodu nie stanęli. Więc pomnożył chleb i nakarmił 4000 ludzi. Kiedy Pan Jezus był w Samarii, czytamy o tym w Ewangelii Jana 4 rozdziale, to zmęczył się i co zrobił? I postanowił sobie odpocząć i usiadł przy studni. I miał wspaniałą rozmowę z Samarytanką, ale nie zlekceważył tego, prawda, że był zmęczony, usiadł sobie i odpoczął. Generalnie, jeżeli spojrzymy na potrzeby ludzi, to potrzeby były ogromne. Pan Jezus mówi, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, więc Pan Jezus mógłby pracować 24/7, bez przestanku. Mógłby, tak? Taka była potrzeba, ale tego nie robił. Tego nie robił, ponieważ wiedział, że potrzebują odpoczynku, czy też odzyskać siły ci, którzy z Nim chodzili, których uczył. Ale też, że on sam potrzebuje się oddalić, między innymi na to, żeby się pomodlić, ale też spał. Tak? Czytamy o tym, że Jezus był tak zmęczony, że nawet sztorm na jeziorze nie był w stanie go obudzić. Więc Jezus też spał. Więc Jezus dbał o odpoczynek, w ten sposób regenerował swoje ciało oraz ducha. A skoro nasz Pan odpoczywał, to my też powinniśmy dbać o ten aspekt naszego życia. Powinniśmy znajdować czas na odpoczynek. Jeżeli dzisiaj nie jesteś w takim stanie jak Eliasz, tak, to nie znaczy, że jutro nie będziesz. To nie znaczy, że jutro nie będziesz. No, nie życzę tego, Tak, ale jeżeli nie będziemy ostrożni, jeżeli nie będziemy dbać o to, żeby odpoczywać, to wkrótce może się okazać, że jesteśmy właśnie w tym miejscu, w którym był Eliasz. Oprócz tego, że będziemy zmęczeni, to też będziemy zniechęceni, będziemy mieli wątpliwości co do Boga i do Jego działania. Dlatego tak ważne jest, żeby planować odpoczynek, planować czas, żeby móc się wyłączyć i odpocząć od wszystkich i od wszystkiego. No nawet pracodawcy już zauważyli jakiś czas temu, że to jest tak ważne dla wydajności pracownika. Dobry pracownik to wypoczęty pracownik, a zły pracownik to zmęczony pracownik. Dlatego niektóre firmy już wprowadzają miejsca, gdzie człowiek w trakcie pracy może przyjść, się zdrzemnąć, może się zrelaksować, może poczytać książkę w spokoju, po to, żeby nabrać sił i z zupełnie innym podejściem wrócić do pracy. Więc skoro świat to dostrzega, to tym bardziej powinniśmy my dostrzegać, to jest biblijna zasada. Ale musimy pamiętać, że sam odpoczynek problemu jeszcze nie rozwiązuje. To jest dopiero początek, to jest pierwszy krok, żeby odpocząć. Dlatego jest druga rzecz, jaką potrzebujesz zrobić. Jak już odpoczniesz i nabierzesz sił, to musisz coś z tym zrobić, z tym zniechęceniem i zwątpieniem. Nie możesz zostać w tym samym miejscu, w tym miejscu, w którym jesteś. Musisz pójść dalej. Droga przed tobą jest daleka. Droga przed tobą jest daleka. Musisz udać się do innego miejsca. Do miejsca, można powiedzieć, naprawy. Nie staniesz na nogi duchowo, będąc na duchowej pustyni. Musisz się udać do miejsca, gdzie Pan Bóg, spotkania z Bogiem, można powiedzieć, gdzie Pan Bóg da ci pouczenie, wyjaśnienie. I dlatego nie pozostawaj w tym miejscu zniechęcenia i zwątpienia. Ciało może być wypoczęte, ale ty dalej nie będziesz gotowy do służby Bogu, jeżeli będziesz zniechęcony i będziesz miał wątpliwości. Dlatego, żeby twoje życie się zmieniło, musisz po tym, jak odpoczniesz, wyruszyć w dalszą drogę. Więc nie pozostawaj w miejscu, ale zajmij się tym problemem, zrób coś z tym, dlatego po odpoczynku rusz dalej. To nie jest docelowe miejsce dla ciebie. Co dalej zrobić? O tym za 2 tygodnie, jeśli Bóg pozwoli. Amen.